dzielę się z wami tematem zmartwychwstania dla wszystkich ludzi, a raczej tak jak dokładnie brzmiało według programu znaczenie zmartwychwstania dla wszystkich ludzi i w domniemaniu jest tutaj w tym temacie ma być jakby znaczenie zmartwychwstania Jezusa dla wszystkich ludzi, co jest oczywiście powiązane z sobą, ale ja chciałem jakby skupić się bardziej na zmartwychwstaniu wszystkich ludzi, ale szczególnie tych niewierzących, ponieważ trzeci nasz temat, znaczenie zmartwychwstania dla ludu Bożego, będzie obejmował ten aspekt zmartwychwstania wierzących i zmartwychwstania w Chrystusie, które jest jeszcze szerszym pojęciem i które będzie Rysiu wyjaśniał. I tak jak tutaj widzicie na prezentacji, będziemy mieli dzisiaj tutaj również... Trochę przestawię, bo wiem, że ta lampka też oślepia, nie? Ta żarówka jak wystaje, to potem jest ciężko patrzeć. Będziemy mieli dzisiaj prezentację i oczywiście zaczynamy od klasycznego fragmentu. Pierwszy jest do Koryntian, 15 rozdział, wiersze od 12 do 14. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? To jest trochę też zahacza o temat Arka, o tych ludzi, którzy zaprzeczają zmartwychwstania. Tak naprawdę wszystkie świadectwa historyczne wskazują, że nie ma innego wyjaśnienia. I że wszystkie świadectwa historyczne, które zachowały się już od II wieku, tak naprawdę trzeba poważnie traktować. Każdy historyk wie, że dokument z II wieku musi być poważnie traktowany. I obojętnie co by zawierał, jakie opisy, to jest to źródło historyczne, z którego należy wyciągać wnioski. Nie można po prostu wziąć i tych wszystkich rękopisów, manuskryptów Nowego Testamentu zignorować i powiedzieć, że nie będziemy ich brali pod uwagę, ponieważ one mówią o zmartwychwstaniu Jezusa. Każdy tekst, nawet gdzieś wyryty na jakiejś steli czy na jakimś kamieniu, jest przez historyków traktowany bardzo poważnie jako źródło informacji o tamtych czasach. I są ludzie, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania. A apostoł Paweł mówi tak, bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Już mówiliśmy częściowo o tym. Ten tekst zacytowałem z dwóch powodów, że jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to ten, który miał nas zaprowadzić do życia wiecznego, jest po prostu w grobie, jest nieżywy i donikąd nas nie zaprowadzi. Daremna jest nasza wiara. Możemy po prostu, tak jak w innym fragmencie Słowa Bożego, odpuścić sobie i żyć tak, jak nam się podoba, bo nie ma żadnego życia przyszłego. Nie ma żadnej nadziei. Ale jeszcze jeden, ten tekst zacytowałem jeszcze z jednego powodu. Jeżeli byście wzięli tekst grecki, to byście zobaczyli, że tak, że Jezus został zmartwychwzbudzony, to jest dokładnie słowo wskrzeszony w tekście interlinearnym. Tutaj jest słowo zmartwychwstanie, tutaj jest znowu wskrzeszony. Ten tekst wskazuje, że te słowa są używane wymiennie, że wskrzeszony i zmartwychwstały to jest to samo. Zmartwychwstać, czy być wskrzeszonym, czy być ożywionym, to ma to samo znaczenie, ale słowo zmartwychwstanie ma też szersze znaczenie i przywrócenie do życia, czy wskrzeszenie, czy ożywienie ma szersze znaczenie doprowadzenia kogoś do bezgrzeszności, do doskonałości, bo tylko wtedy tak naprawdę jesteśmy żywi. A więc przywrócenie do życia, wskrzeszenie, wzbudzenie czy zmartwychwstanie mają to samo znaczenie. Mogą oznaczać początek procesu uzyskiwania pełni życia, czyli najpierw ożywienie ludzkiego ciała, które jest martwe, ale również doprowadzenie do doskonałości. Do takiego stanu, kiedy Bóg patrząc na tą osobę powie, ta osoba jest bezgrzeszna i może żyć wiecznie. Ona już w pełni powstała z martwych, ponieważ karą za grzech jest śmierć i jak długo ciążą na nas nasze grzechy, tak długo my podlegamy śmierci. A jeżeli podlegamy śmierci, to wtedy jesteśmy martwi, nawet jeżeli nasze ciała żyją. W oczach Bożych jesteśmy martwi, ponieważ zasługujemy na śmierć. Polemizuję tutaj pośrednio z teorią, która mówi, że zmartwychwstanie, a wzbudzenie czy wskrzeszenie to jest coś innego, ale tak ten fragment Słowa Bożego mówi i tak się będziemy trzymali. Będziemy trzymali się tylko i wyłącznie Słowa Bożego. Także myślę, że dzisiaj nie jest to jedna rzecz, z którą chcę polemizować, ponieważ w naszym poprzednim zborze było bardzo wyraźne rozróżnienie wskrzeszenia, zmartwychwstania, że wskrzeszenie dotyczy tylko podniesienia do życia ludzkiego ciała, a zmartwychwstanie uzyskania pełni doskonałości, ale Nowy Testament stosuje te teksty naprzemiennie. One są podobne. Poproszę następny fragment Słowa Bożego. I teraz odnośnie zmartwychwstania. Już w czasach Jezusa Chrystusa saduceusze twierdzili, że nie ma czegoś takiego jak zmartwychwstanie. Widząc, jak skomplikowany jest człowiek, jak funkcjonuje jego organizm, wtedy, kiedy wychodzi z niego dech żywota i zostaje tylko martwe ciało, oni stwierdzili, że tak naprawdę nie ma żadnych podstaw, żeby wnosić, że kiedyś ludzie będą zmartwychwstawać. Opierali się tylko na pięcioksiągu, tylko na Torze się opierali i stamtąd nie wyciągali wniosku, że jest jakiś biblijny dowód na to, że Bóg będzie wskrzeszał kiedyś ludzi i tak nauczali. W tym dniu przystąpili do niego saduceusze. Czytamy Ewangelię Mateusza, 22 rozdział, wiersz 23, ale też wiersz 31 i 32. W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania i zapytali go. I pamiętacie, o co go zapytali? A było sobie siedmiu braci, jeden wziął żonę, ten umarł, następny wziął tą żonę, następny i którego będzie przy zmartwychwstaniu? To była taka tak ustawiona sytuacja, tak wydumana z jakiegoś tam filozoficznego punktu widzenia, która miała popierać jakby ich twierdzenie, że nie ma zmartwychwstania, żeby pokazać, że tak naprawdę jakby przyszło zmartwychwstanie, to by było wielkie zamieszanie, że każdy z nich by mówił, to jest moja żona, a tak naprawdę kogo by miała być żoną? No oczywiście nikogo, bo przecież nie ma zmartwychwstania, więc po prostu każdy z nich ją miał i koniec, na tym się kończy ta cała historia. Ale Jezus w wierszu 31 i 32 mówi tak, a co do zmartwychwstania, on tam wyjaśnił, że oni nie znają Pisma ani mocy Bożej, ale co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach, ja jestem Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba, czy oni żyli w tamtym czasie? Nie żyli, oni zostali przyłączeni do przodków. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych i mówi to w kontekście zmartwychwstania. Co do zmartwychwstania, to przecież Bóg nazywa się Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Gdyby oni mieli nie zmartwychwstać, to by był Bogiem trupów, ludzi nieżywych, kogoś, kto już dawno przeminął, a Bóg by się jeszcze nazywał ich imieniem. Ale jeżeli jest zmartwychwstanie, to oni żyją, bo oni w oczach Bożych, w Bożym planie i w Bożym zamiarze będą przywróceni do życia. Poproszę następne. I teraz też, wracamy do pierwszego listu do Koryntian, do 15 rozdziału, ale wiersz 21 do 22 odczytamy. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Już się można domyślać, kto jest tym człowiekiem wymienionym w wierszu 21, bo wiersz 22, ten dualizm hebrajski, o którym bardzo często mówię i który bardzo często się trafia, dwa różne wyrażenia na opis tego samego. Jeżeli przez człowieka przyszła śmierć, to w 22 wierszu jest napisane, w Adamie wszyscy umierają. Przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Widzicie, to są dwoma różnymi zdaniami określana ta sama rzeczywistość. A zatem w Adamie wszyscy umierają, to w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I teraz moje pytanie. Czy jakiś potomek Adama nie umarł? Adamie. Jest sytuacja Enocha, którego Bóg przeniósł, ale to jest dziwna sytuacja, której Bóg zachował się w sposób nietypowy, a wyjątki z reguły potwierdzają regułę. W związku z tym możemy powiedzieć tak, w Adamie wszyscy zostaliśmy, każdy, kto urodził się i miał swojego praojca Adama, urodził się z wyrokiem śmierci. Wiecie, po czym to można poznać? Że nawet dzieci, które żyją minutę na tym świecie, umierają. Noworodki umierają, chociaż nie są zdolne do popełnienia grzechu, ale umierają. W związku z tym widać bardzo wyraźnie, że jako potomkowie Adama podlegają śmierci. W Adamie wszyscy umierają, a w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. I jeżeli grzech Adama ściągnął na wszystkich jego potomków śmierć, tak to, co zrobił Jezus Chrystus, jego ofiara, jego dzieło, doprowadzi wszystkich potomków Adama do przywrócenia do życia, do ożywienia. Żeby to lepiej zilustrować, możemy pomyśleć, jak to było ze zdobyciem Troi. Pamiętacie konia trojańskiego? Zostawili Grecy konia, w którym było już wojsko ukryte. I odeszli. Tamci przekonani, obrońcy Troi przekonani, że zwyciężyli, że wojna się skończyła, wprowadzili tego konia do środka. A z tego konia wyszli żołnierze, którzy otworzyli bramy i Troja padła. Jeżeli można tak powiedzieć, to my wszyscy w Adamie, jak w takim koniu trojańskim, zostaliśmy wprowadzeni do śmierci. a następuje zamiana tego konia trojańskiego na Jezusa Chrystusa, w którym my wszyscy z tej śmierci z powrotem wyjdziemy. O tym mówi ten tekst, że tak naprawdę, tak jak wszyscy zostaliśmy zaliczeni do potomków Adama i skazani na śmierć, tak samo uzyskujemy pewność tego, że zostaniemy wzbudzeni, że zostaniemy ożywieni, że jeżeli ktoś umarł, a był potomkiem Adama, będzie przywrócony do życia. Mówimy tylko o przywróceniu do życia, nie mówimy już o tym, że ci ludzie staną się doskonali, że kiedy się obudzi ze snu śmierci, to nagle dostąpi jakiejś przemiany, będzie szlachetnym, dobrym, prawym człowiekiem, jeżeli żył i umarł jako człowiek podły i jakiś naprawdę bardzo zły w charakterze. O tym mówi ten fragment Słowa Bożego, ale jeszcze o czymś innym mówi ten fragment Słowa Bożego. Na początek wybrałem takie teksty, które można oglądać z różnych stron i teraz chciałbym, żebyście spojrzeli na ten fragment, że w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, żebyście uzmysłowili sobie, że tak naprawdę kiedyś nastanie czas, kiedy nasza Ziemia naprawdę się zaludni. Miliardy ludzi pojawią się na powierzchni Ziemi i będą żyli, ponieważ są potomkami Adama i w Chrystusie oni zostaną ożywieni. Ale to jest takie bardzo ogólne powiedzieć, o, gdzieś tam w Indiach, w Ameryce Południowej, czy Północnej, czy gdzieś tam, czy w Azji zostaną wzbudzeni ludzie, zostaną też wzbudzeni ludzie tutaj. I zostaną wzbudzeni nasi bliscy. Bo tak naprawdę to oni śpią w snem śmierci, jak Jezus powiedział Łazarzu, o, Łazarz zasnął, a ja go idę obudzić. A oni myśleli, że on śpi, bo zaczyna zdrowieć, ale Jezus mówił o jego śmierci. Czyli śmierć jest snem i tylko dlatego snem, że jest przewidziana i jest pewność, jest przewidziane i jest pewność przebudzenia z tego snu śmierci. I wszyscy nasi bliscy, nasze rodziny, nasi rodzice, nasi bliscy krewni, nasze rodzeństwo, wszyscy ci, którzy zmarli i to, co opłakiwali, tych, którzy opłakiwaliśmy tą całą sytuację, która doprowadzała nas do żałoby, to wszystko zostanie odwrócone. Oni znowu się pojawią. I to jest piękny fragment Słowa Bożego, który mówi o tym, że zobaczymy swoich bliskich. Po raz drugi chciałbym znowu powiedzieć o czymś takim i też polemizować z poprzednią teorią, którą też kiedyś wierzyłem, że ludzie, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego, którzy byli mieli zostać oblubienicą, a odpadli, tacy ludzie już nigdy nie będą wzbudzeni, ponieważ oni zgrzeszyli grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, zgrzeszyli grzechem na śmierć i oni już nie będą wzbudzeni. Nie zgadzam się z tym. Po pewnym czasie i po analizie fragmentów Słowa Bożego dochodzę do wniosku, że wszyscy zostaną wzbudzeni. O tym będę jeszcze mówił w dzisiejszym wykładzie. Niektórzy będą wzbudzeni tylko po to, aby usłyszeć wyrok skazujący i właśnie tacy, o których Pismo Święte mówi, że zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, żeby się nawet o nich nie modlić. Ci ludzie również zostaną ożywieni, zostaną przywróceni do życia tylko dlatego, że są potomkami Adama i dlatego, że w Chrystusie oni zostaną ożywieni. Nie będę uprzedzał, zobaczymy to zaraz i przejdziemy do następnego fragmentu, który mówi, kiedy to zmartwychwstanie nastąpi. Sytuacja, o której wspomniałem, umiera Łazarz, a Jezus nie kwapi się, aby iść go tam, przepraszam, Łazarz choruje, Jezus nie kwapi się, aby iść go uzdrowić i czeka tak długo, aż Łazarz umiera. Jak Łazarz umiera, to Jezus mówi, dobrze, idziemy tam. I oczywiście Marta wychodzi i mówi tak, że nie przytaczałem całego kontekstu, bo na pewno kojarzycie te słowa. Mówi, gdybyś tu był, to by mój brat nie umarł. A Jezus do niej powiedział, zmartwychwstanie brat twój. I zobaczcie, odpowiedziała mu Marta, Ewangelia Jana, 11 rozdział, wiersz 23 do 25. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. To jest czas zmartwychwstania. To nie jest tak, że ludzie gdzieś żyją, że gdzieś są świadomi, że jakieś tam życie się toczy poza ich ciałem, ale zmartwychwstanie jest w dniu ostatecznym. To jest podstawowa informacja, którą ten tekst niesie. I ta informacja znajduje swoje potwierdzenie w innych tekstach, w innych już nie będę ich poruszał. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Twój brat będzie żył, bo ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja przez to, co zrobię, że złożę moje życie w ofierze, dam wam możliwość dostąpienia zmartwychwstania. Wasze ciała, jeżeli umrzecie, zostaną ożywione i dam wam życie wieczne, jeżeli oczywiście spełnicie warunki. Ja jestem zmartwychwstanie i żywot. I to jest coś pięknego. Nie można nie zachwycić się tymi słowami. Ten fragment niesie informację o tym, kiedy będzie zmartwychwstanie, ale też mówi o tym, że tak naprawdę dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi mamy możliwość w ogóle jakiejkolwiek myślenia, jakimkolwiek życiu przyszłym. I to nie o jakimś życiu przyszłym, ale o życiu wiecznym. O życiu, które się nie kończy. O życiu, które będzie trwało milion lat. I jak zapytacie sobie samych siebie, oj, milion lat już żyję, to już chyba niedługo umrę, to sobie będziecie musieli odpowiedzieć, nie, to jest dopiero początek, to jest jakiś króciutki okres czasu z tej wieczności, która jest przed nami. Jeżeli potraficie wybiec z myślami i poczuć przez moment, co czuje istota, która nie żyje pod presją śmierci, kiedy pomyślicie, że mamy żywot wieczny, że mam życie wieczne i że tak naprawdę nigdy nie przyjdzie moment śmierci, że będę mógł się rozwijać, będę mógł się spełniać, będę mógł robić to, o czym marzę, co napotyka moja ręka. I te wszystkie rzeczy, które dzisiaj pod wpływem presji czasu, z niektórych musimy rezygnować, wielu ludzi rezygnuje ze swoich marzeń, a tam każdą dobrą rzecz będzie można zrealizować. Jeżeli ktoś z was zechce się nauczyć chińskiego, to się nauczy chińskiego. Jeżeli ktoś będzie chciał umieć grać na pianinie, będzie miał czas, żeby się nauczyć grać na pianinie. Prawdopodobnie może po 100 miliardach lat, to może już na wszystkich instrumentach będziemy umieli grać, nie? Będziemy tworzyć nowe instrumenty. Pewnie będziemy, że jakiś tam... Tak jest, ale będziemy takimi architektami dźwięku, że będziemy tworzyli coś niesamowitego, o czym dzisiaj nam się nawet nie śni. Tak jak ludzie dzisiaj gotują i są jakieś programy o gotowaniu, tak prawdopodobnie będziemy mogli tworzyć takie zestawienia smaków, które będą zachwycały. I to nie będzie w tym próżności, nie będzie samolubstwa, nie będzie czegoś takiego, że to dla mnie, a nie dla kogoś innego, że to jest tylko dla mnie, ale to będzie wszystko będzie spojone miłością. Jeżeli coś cudownego wymyślimy to dla naszych bliskich. A bliskimi po tylu miliardach lat pewnie wszyscy będziemy, prawda? Będziemy zupełnie w innej rzeczywistości funkcjonować. Spotkaliśmy się ostatnio ze świadkami, którzy mówili, że nie chcieliby żyć w niebie, bo im się bardzo podoba tu życie na ziemi. Zapomnieli, że istoty duchowe mogą się materializować i mogą żyć tutaj na ziemi, jeżeli będą znajdowały w tym przyjemność. Ale również mogą te swoje ciała porzucić i mogą przemieszczać się z szybkością myśli po całym wszechświecie. To są cudowne rzeczy, które zagwarantował nam przez swoją śmierć Jezus Chrystus. I o tym trzeba zawsze pamiętać. Mówiąc o zmartwychwstaniu, musimy zawsze pamiętać, że to Jezus poniósł takie cierpienia, o których mówił Arek, i poniósł haniebną śmierć na krzyżu po to, abyśmy my mogli z tego kiedyś skorzystać. I żebyśmy byli po prostu zasypani bogactwem tego daru. Że tego aż wprost nie można ogarnąć. Dlatego, że nas pokochał. Nie dlatego, że miał z tego jakieś korzyści, że później Bóg mu wypłacił jakieś kieszonkowe. Nie dlatego, kochani. Dlatego, że nas pokochał. To była czysta miłość. Miłość czystej postaci. Ja zdecyduję się cierpieć, umierać, ponosić hańbę i krzyż, bo was tak kocham, że chcę, żeby była przed wami piękna przyszłość. I tak trzeba patrzeć na te fragmenty Słowa Bożego. Poproszę następny slajd. I teraz już przechodzimy do sprawy sądu. Bo to, że oczywiście wszyscy zostaną wzbudzeni, to wynika z tych tekstów. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o czymś takim. Ludzie zostaną wzbudzeni, bo mówimy tutaj głównie o ludzkości, o tych ludziach, którzy są niewierzący, zostaną wzbudzeni na sąd. Chociaż oczywiście Bóg będzie wyrokował również w przypadku ludzi wierzących i tych, którzy zasłużyli na nagrodę swoim życiem, swoim poświęceniem i swoją wiernością Bogu. Ale Pismo Święte mówi, że ludzie tak naprawdę powstaną na sąd. I po raz kolejny chcę polemizować z doktryną, którą wyznawałem w moim poprzednim zborze. W moim poprzednim zborze była koncepcja taka, że ludzie powstają na sąd i są bardzo dobre warunki do tego, żeby mogli stawać się coraz lepszymi. Nie ma szatana, który ich zwodzi. I wszystkie warunki, prawa i cała organizacja nowego świata, czyli tego tysiąclecia, jest taka, że pomaga ludziom po prostu stawać się coraz lepszymi. I tak naprawdę wobec takiej alternatywy to nawet nie warto w tej chwili ludziom głosić Jezusa Chrystusa, bo mogą czasami coś wykrzywić, mogą czasami przyjąć Jezusa Chrystusa, potem od Niego odejść i będą mieli odpowiedzialność, a tak to jeżeli nie mają ogłoszonego Jezusa Chrystusa, gładko wejdą w tysiąclecie i będą przechodzili okres sądu, który ich doprowadzi do doskonałości. Tak naprawdę nie warto nawet upominać ludzi, że źle żyją, bo tak naprawdę tysiąclecie wszystko to wyprostuje i pewnie kojarzycie, że tak to w ten sposób bywało to tłumaczone. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest całkowita prawda. Przeczytajmy sobie Ewangelię Jana, 5 rozdział, wiersze od 26 do 29. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia. To dlatego Jezus może sądzić, bo ma władzę sądzenia. Otrzymał ją od Ojca. To jest też jeden z takich argumentów, że Jezus Chrystus nie jest najwyższym Bogiem, bo wtedy nie musiałby tej władzy od nikogo otrzymać. Po prostu będąc najwyższym Bogiem, by ją miał. Ale tutaj jest napisane, że dano mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego, głos Jezusa Chrystusa, i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Też już dzisiaj ten fragment Słowa Bożego był przytaczany. I on pokazuje tak, że wtedy, kiedy nastąpi wzbudzanie ludzi, przywracanie ich do życia, ich ciał do życia, to niektórzy zostaną wzbudzeni od razu do życia. I my możemy dopowiedzieć, tutaj chodzi o wierzących, ponieważ wierzący od razu otrzymują życie. Otrzymują życie wieczne i otrzymują je w nowych ciałach. W ciałach duchowych. Tak jak cały 15 rozdział Listu do Koryntian o tym mówi. Ale inni, którzy źle czynili, powstają na sąd. I tłumaczy się, że sąd obejmuje cztery rzeczy. Nauczanie, próbowanie, czy ktoś tego, co się nauczył, to jest, czy żyje tak, jak się tego nauczył, czyli próbowanie, czy ta nauka już się tam w nim gdzieś tam się zadomowiła w nim i gdzieś tam zakiełkowała. Karanie w celu poprawy, jeden z elementów sądu, i ostatecznie wydanie wyroku, czyli jeszcze przychodzą kary i próby, które mają ludzi popychać cały czas do dobrego. I tak rzeczywiście jest. Ale dotyczy to, i to jest coś, co chcę podkreślić i o czym chcę tutaj powiedzieć z całą stanowczością, dotyczy to ludzi, którzy dobrze żyli w tym świecie, a z różnych powodów nie zetknęli się z Jezusem Chrystusem. Czyli byli to ludzie tacy, którzy postępowali zgodnie z prawem Bożym, nawet nie wiedząc za dużo o Bogu, ani nie znając Słowa Bożego, nie znając Pisma Świętego. Postępowali z prawem Bożym, które jest zapisane w ich sercach. Sumienie. To są ludzie, którzy postępowali zgodnie ze swoim sumieniem. Byli po prostu, jakbyśmy to powiedzieli, dobrymi, poczciwymi ludźmi. Bo tacy ludzie postępujący ze swoim sumieniem, tacy właśnie ludzie są. I tacy ludzie powstaną na sąd, będą pouczeni, że jest Bóg, że ma wymagania, że oni muszą, oprócz tego, co im mówi sumienia, które mogło się nieznacznie skrzywić, muszą też postępować w taki, a w taki sposób, muszą kochać. Przede wszystkim prawo miłości będzie obowiązywało i ci ludzie będą nauczani, próbowani, karani w celu poprawy i ostatecznie będzie też im ogłoszony wyrok, że zasłużyli na życie wieczne. Ale słowo sąd w przypadku do innych ludzi, jeżeli przypatrzymy się ludziom, którzy żyją w tym świecie, nie jest ich dużo, ale są ludzie, którzy są okrutni, którzy są bestialscy, którzy są tak zwanymi ludźmi bez serca, nawet się mówi, którzy są ludźmi, którzy robią rzeczy, które nam się w głowach nie myśli, mówimy, że to jest nieludzkie, co oni robią, to tacy ludzie również zmartwychwstaną na sąd, ale ten sąd będzie inaczej wyglądał w ich przypadku. I o tym też będę dalej mówił. Także na razie z tego fragmentu Słowa Bożego wiemy, że ludzie zostają wzbudzeni na sąd. Wierzący nie podlegają temu samemu sądowi, którym podlega ludzkość, ponieważ wierzący przechodzą swój sąd już teraz. Przechodzimy czas podnoszenia się z upadku i walki o życie wieczne już teraz. W przyszłości ludzie będą to robić. Poproszę następny fragment Słowa Bożego. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, wiersz 30-31, klasyczny werset, również który nie zdołał się ulokować w świadomości ludzi, którzy wierzą tak jak ja wierzyłem jeszcze będąc w poprzednim zborze. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 17:30-31. Bóg wprawdzie wpuszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa, Bóg wzywa, kiedy? Teraz. Gdzie wzywa?
Wszędzie.
Wszędzie. I kogo? wszystkich ludzi, aby się upamiętali. To jest to, do czego dzisiaj Bóg wzywa. Bóg nie wzywa wszystkich, aby się poświęcili, aby się stali członkami Jego oblubienicy, bo jest wielu powołanych, ale mało wybranych, ponieważ Bóg stosuje selekcję. Ale co robi wobec wszystkich ludzi, wszędzie i teraz? Wzywa do upamiętania. Ludzie są wzywani do upamiętania, do tego, żeby żyli z tym, co im mówi sumienie. I jeżeli się coś dowiadują o Bogu, żeby żyli zgodnie z tym, czego dowiedzieli się o Bogu. A dlaczego Bóg wzywa wszędzie i wszystkich ludzi, aby się upamiętali? Bo wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił. Znowu tutaj jest, że Jezus został ustanowiony tym sędzią. Nie, że nie jest sędzią z racji tego, że jest najwyższym Bogiem, ale ustanowił Jezusa sędzią, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych. A zatem Bóg mówi tak, apostoł Paweł mówi tutaj tak. Teraz, tu w tym dzisiejszym czasie, nie w tysiącleciu, nie w dniu sądu, Bóg wzywa wszędzie i wszystkich, żeby się upamiętali, bo przyjdzie sąd i ten sąd będzie surowy dla tych, którzy się nie upamiętali. Jeżeli człowiek się nie upamiętał, deptał swoje sumienie, postępował w sposób podły, okrutny, nieludzki i był złym człowiekiem, to wtedy sąd nie będzie głaskaniem go po główce i mówieniem, a ty się teraz naucz prawa Bożego, bo on to prawo w środku miał, tylko je zdeptał, bo go nienawidził tego prawa. Bo Bóg zaszczepił człowiekowi swoje prawo w postaci sumienia. Ale to będzie sąd w znaczeniu takim, że ten człowiek wstanie i bardzo możliwe, możecie się z tym nie zgodzić, ale bardzo możliwe, że usłyszy wyrok, że nie nadaje się do tego królestwa i że zostanie wytracony śmiercią drugą. Nawet nie będąc, nie pretendując do oblubienicy, ani nie będąc spłodzonym z ducha. Mam kilka fragmentów Słowa Bożego, którymi chcę to udowodnić. Dzisiaj chcę wam pokazać to, ale uważam tak, że jeżeli są ludzie okrutni, wyzuci z sumienia, którzy deptają po innych, że tacy ludzie mogą wstać po to, aby usłyszeć wyrok. Poproszę następny fragment. List do Rzymian, 5:5-8. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Można już teraz przez zatwardziałość serca i nieskruszone serce, przez to, że się nie upamięta, gromadzić sobie gniew na sprawiedliwy dzień sądu Boga? Można, to nie jest obojętne, jak żyjemy tutaj, jak ludzie tego świata żyją tutaj dzisiaj. To nie jest obojętne. Jeżeli widzimy człowieka grzeszącego, niszczącego swoje sumienie, deptającego, żyjącego w sposób nieprawy i bezbożny, powinniśmy go upomnieć. Rozmawialiśmy z moim szefem ostatnio o człowieku, który go po prostu oszukał. Bezczelnie i prostacko go po prostu oszukał na 5000. I on mówi tak, i wygląda na to, że się wywinie. A ja mówię, on się wywinie teraz, ale w przyszłości za to odpowie. A mój szef tak spojrzał, mówi, no ty to zawsze o tym życiu przyszłym, nie? A ja mówię, bo to jest realne. On mówi, no on się nie czuje pewnie w takich tematach i już w zasadzie rozmowa się skończyła, ale trzeba ludziom pokazywać, że jest jeszcze coś, za co się poniesie odpowiedzialność, że ludzie tak naprawdę mają odpowiedzialność. Sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego. O jednak, zobaczcie kochani, jednak za uczynki trzeba będzie odpowiadać. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny, wierzący teraz w tym czasie. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. I to jest mówione w kontekście sądu Bożego. To nie jest uczenie, próbowanie, poklepywanie, mówienie, no spróbuj jeszcze raz, może ci się uda. Ale to jest gniew i pomsta, greckie słowo rozdrażnienie. Oni rozdrażnią Boga. A wiecie, czy warto dostać się w ręce rozdrażnionego Boga? Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego. Tak mówi Słowo Boże. To nie jest obojętne. Jeszcze jeden fragment Słowa Bożego. List do Rzymian, następne wersety. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe. To jest 2:9-10. Każdego człowieka, który popełnia złe, naprzód Żyda, potem i Greka, czyli poganina, a chwała, cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, potem Grekowi, jest mowa o ludziach wierzących. Czyli na ludzi, którzy żyją źle w tym życiu, a my mamy odpowiedzialność przed Bogiem, żeby ich upominać. My jesteśmy postawieni w miejsce Chrystusa i mamy tym ludziom mówić, że mają pojednać się z Bogiem i mamy wzywać tych ludzi do tego, aby się upamiętali. Ponieważ Bóg teraz wszędzie i wszystkich wzywa, aby się upamiętali. I to nie jest, że się gdzieś tam rozlega nad jakąś może siedzibą mafii jakiś głos, upamiętajcie się, tylko my dostaliśmy tą służbę pojednania. My mamy wzywać ludzi do upamiętania i my mamy ludzi wzywać do tego, aby pojednali się z Bogiem. Inaczej, jeżeli ktoś popełnia zło, czeka go utrapienie i ucisk. I oczywiście to utrapienie i ucisk niekoniecznie musi oznaczać śmierć wieczną, bo ludzie przez ten ucisk i utrapienie mogą wdrapać się z powrotem na ten poziom człowieczeństwa i mogą uzyskać życie wieczne. Ale wiecie, jak wiecie dobrze ze swojego życia, jak się człowiek stoczy, jak ciężko takiego człowieka podnieść. Macie przykłady wśród ludzi, którzy was otaczają, że jeżeli ktoś się stoczy w alkoholizm, złodziejstwo, jak trudno recydywistę przywrócić do normalnego życia. Jak trudno człowieka okrutnego nauczyć delikatności miłości do innego człowieka. Człowiek, jeżeli popsuje siebie wewnętrzne, to strasznie ciężko będzie takiemu człowiekowi powrócić do człowieczeństwa, do prawdziwego, dobrego człowieczeństwa. I o tym mówi ten fragment Słowa Bożego. I jeszcze chciałbym wam pokazać inny fragment. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, wiersz 24 i 25. Apostoł Paweł zeznaje przed Feliksem. Po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzylą, która była Żydówką. Kazał więc prowadzić Pawła i przysłuchiwał mu się, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. O Jezusie Chrystusie to jeszcze mu się w miarę dobrze słuchało. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każe cię wezwać. Jeżeli mu Paweł głosił, że będzie restytucja, gdzie ty, Feliksie, będziesz, chociaż teraz jesteś niemoralnym człowiekiem i skorumpowanym, bo tam następny tekst mówi, że się spodziewa, że jak mu Paweł da łapówkę, to go wypuści. Jeżeli jesteś teraz skorumpowanym, złym człowiekiem, to się nie martw, bo przyjdzie czas, kiedy będzie szatan związany, będą ci wszyscy cię pouczać, próbować i tak dalej, aż uzyska życie wieczne, to on by się ucieszył i powiedział, ha, ha, no tak właśnie myślałem, że można żyć jak się chce, a po co potem to zobaczymy. Ale nie, słuchajcie, Feliks się zaniepokoił, słysząc, o czym słyszył, usłyszał? O przyszłym sądzie. Czyli apostoł Paweł mówił mu o tym sądzie tak, że było się czego bać. Że to nie było coś takiego, och, Feliksie, będzie restytucja i ona wszystko załatwi. Tylko apostoł Paweł, widząc, jak on żyje, powiedział mu o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o sądzie. Czuł, że ma taką misję, żeby tego człowieka, który brnie w zło, żeby go z tej drogi zawrócić. Ale on nie chciał tego słuchać. Następny fragment Słowa Bożego. Księga Daniela, 12 rozdział. Zobaczcie, Stary Testament, 1 i 2 wiersz. To jest też bardzo ciekawy fragment. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. Jeżeli byście prześledzili osobę Michała w Piśmie Świętym, to jest to potężna duchowa istota, która opiekuje się Izraelem. To nie chodzi o Jezusa Chrystusa. Jezus nigdy nie był istotą anielską, był Synem Bożym. Drugi list do Hebrajczyków mówi o tym, że Jezus jest ponad aniołami, że Jego pozycja jest zupełnie inna od aniołów, o wiele wyższa. Do któregokolwiek z aniołów powiedział kiedyś, ty jesteś moim synem. Michał, jak kiedyś też być może o tym powiem wykład, są różne grupy aniołów, to jest związane też z Księgą Objawienia, o której tam zacząłem kiedyś mówić. I tam są aniołowie, którzy opiekują się poszczególnymi narodami. Książę Grecji, książę Medo-Persji, o tym mówi Pismo Święte i także mówi o Michale, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, czyli Izraela. I nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było. Mówimy o ucisku, który ma zakończyć ten świat. Odkąd istnieją narody aż do owego czasu. To jest ten największy, najpotężniejszy ucisk, który jeszcze jest przed nami. W owym czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do życia, do żywota wiecznego. To się zgadza z tymi samymi fragmentami Słowa Bożego, które tutaj cytuję od początku. A drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Dosłownie, tu nie ma słowa wieczne potępienie, ale odraza wieczna. Ku hańbie i odrazie wiecznej. I będzie tak, że pewni ludzie, o których Bóg już wie, że nie nadają się do życia wiecznego i tego życia wiecznego nie zdobędą, oni będą tylko po to wzbudzeni, żeby doznać hańby i wiecznej odrazy, żeby ktoś nie powiedział, a dlaczego ten człowiek nie został wzbudzony? Ja go znam jako dobrego, szlachetnego człowieka. Ten człowiek zostanie wzbudzony i wszyscy wtedy zobaczą, jakim jest haniebnym i odrażającym człowiekiem. I wtedy zostanie unicestwiony. O tym mówi proroctwo Daniela, 12 rozdział, wiersz 2. Że niektórzy będą wzbudzeni tylko po to, żeby okryć się hańbą i wieczną odrazą i nie będą żyli w Królestwie Bożym. I teraz o tym sumieniu powiedziałem już, że Bóg wmontował w człowieka swoje prawo i zobaczcie tutaj, jeżeli mogę prosić następny fragment Słowa Bożego, list do Rzymian, 2 rozdział, wracamy do 2 rozdziału listu do Rzymian, wiersze od 14 do 16. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, czyli nie mają prawa zakonu, tak jak mieli go Żydzi, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem. Chociaż zakonu nie mają. No skąd poganie mogą znać Stary Testament, Torę i tamte wszystkie prawa Boże? Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I słuchajcie, nie ma coś takiego w człowieku, że coś zrobimy, może nawet bez zastanowienia i nagle czujemy się z tym podle. I chociaż może nam to przynieść korzyść, spróbujcie coś komuś ukraść albo kogoś tak bezczelnie wystawić do wiatru, oszukać go albo okłamać i się czujecie z tym źle. Ale co człowiek mówi, a bo on mnie też kiedyś oszukał albo mi coś tam zrobił, tak sobie próbuje racjonalizować, coś spróbuje z tą myślą zrobić, bo ta myśl go gnębi. To sumienie, które ma się odzywa i mówi, zrobiłeś źle. To jest tak, jakby ktoś nad tobą stanął i powiedział ci, co żeś tu zrobił? A człowiek patrzy i mówi, no tak źle zrobił, no i się tłumaczy. Zobaczcie, jest coś ponad człowiekiem, co mówi mu, źle zrobiłeś, zrobiłeś podle i bardzo, bardzo niedobrze. I człowiek wtedy zaczyna wymyślać, albo ty też mi kiedyś zrobił źle, albo no nie pomyślałem, jakiś byłem tam w złym humorze, albo coś, że coś tam komuś zrobię. I te myśli wzajemnie, słuchajcie, się oskarżają i biorą w obronę. Nie jest tak, że człowiek taką walkę prowadzi wewnętrzną. Tak działa sumienie. To jest cudowny Boży instrument, który Bóg włożył człowiekowi. Prawo Boże Bóg umieścił w sercu człowieka, stwarzając pierwszego człowieka i wszyscy następni to mamy. I teraz tak. Jeżeli oni czynią to, co zakon nakazuje, ponieważ mają sumienie, które ich oskarża albo też które ich broni, to będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Poganie będą sądzeni też według tego, czy byli ludźmi postępującymi zgodnie ze swoim sumieniem. To jest coś, czego nauczyłem się z listu do Rzymian. Wydawało mi się, że sumienie to, o wiecie, to jest taka gdzieś zasada przyzwoitości wpojona nam może w przedszkolu, może jeszcze wcześniej, jak tam żeśmy się bili z dzieciaczkami w piaskownicy i mama powiedziała, oj nie, Andrzejek, nie rób tego i to gdzieś tam się we mnie zadomowiło i ja teraz jestem człowiekiem, który coś tam wewnętrznie czuje, że zrobił dobrze albo źle. Ale okazuje się, że każdy człowiek na tej ziemi ma sumienie i że oczywiście są też plemiona ludożerców, które wyrywają serce człowieka, zjadają go i wcale nie mają z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia, ponieważ to jest jakoś uzasadnione kulturowo, że przejmuje odwagę czy siłę tego człowieka i w ten sposób to sumienie zostaje jakby zagłuszone czy wytłumaczone jest temu sumieniu, że to jednak można robić. Ale w żadnym narodzie świata, u żadnego człowieka żyjącego na tej planecie nie ma czegoś takiego, że jest dobrą rzeczą zdrada współmałżonka, że jest dobrą rzeczą zdrada swojej ojczyzny, że jest dobrze komuś odpłacić złem za dobre, że jak się jest w stosunku do swoich bliskich nielojalnym i złośliwym i okrutnym, że to jest dobrze, nikt takiego czegoś nie pochwali. To jest coś, co jest wspólne dla każdego człowieka żyjącego na tej ziemi. I Bóg będzie sądził ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Poganie będą za to odpowiadać, czy żyli zgodnie ze swoim sumieniem, czy to sumienie zdeptali. Jeżeli je zdeptali tak, że już się nie potrafi to odrodzić w nich, wtedy otrzymają hańbę i wieczną odrazę, będą wieczną odrazą dla ludzi. Poproszę następny fragment. Drugi list Piotra. Drugi rozdział, wiersz 20-21. To jest też bardzo szalenie ciekawy fragment Słowa Bożego. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, ludzie, którzy się nawrócili do Jezusa, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. I to jest już o wierzących mowa. I wiecie, co ten tekst oznacza? Ten tekst polemizuje z doktryną, że ktoś, kto się nie nawróci w tym życiu, już będzie bezpowrotnie i na zawsze zniszczony, czy będzie wiecznie potępiony, czy w piekle, czy we wiecznym zniszczeniu, już nie rozgraniczając tego. Ale generalnie pogląd jest taki, że jeżeli się teraz człowiek nie nawróci, to dostąpi wiecznego unicestwienia, czy wiecznego potępienia. Tak się generalnie chyba wszystkie grupy chrześcijańskie uważają, że wieczne potępienie to jest takie, że już nie ma dla człowieka żadnej nadziei. I że trzeba się nawrócić teraz, trzeba przyjąć Jezusa Chrystusa teraz, bo inaczej będzie się wiecznie potępionym. Ten fragment mówi, że lepiej jest nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przykazań Bożych. Czyli ten fragment Słowa Bożego mówi tak, że ci, którzy nie poznali Słowa Bożego, mają lepiej niż ci, którzy to poznali i podeptali. Bo ci, którzy poznali Słowo Boże, skorzystali z ofiary Jezusa Chrystusa, jak to podeptają, to już nie ma dla takiego człowieka ofiary za grzech i on już będzie wiecznie potępiony. My rozumiemy, że to wieczne potępienie to jest wieczne unicestwienie. Ktoś może inaczej rozumieć. Natomiast ten fragment mówi, że ludzie, którzy nie poznali Jezusa Chrystusa, są w lepszej sytuacji. Gdyby też byli wiecznie potępieni, to niczym by się nie różnili. Ktoś, kto poznaje Jezusa Chrystusa i depcze Jego krew, jest wiecznie potępiony. I ktoś, kto nie poznaje Jezusa Chrystusa, też jest wiecznie potępiony. Więc w czym jest jego pozycja lepsza? A jednak Pismo Święte mówi, lepiej jest dla ludzi nie poznawać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od niej. Czyli jeżeli się nie pozna drogi sprawiedliwości, to rzeczywiście dla człowieka jest lepiej. Wchodzi w okres tysiąclecia, wchodzi w okres restytucji, gdzie jest pouczany, próbowany, pomaga mu się w celu poprawy i dopiero potem jest decyzja, czy może żyć wiecznie, czy nie może żyć wiecznie. Tutaj w tym zakresie bardzo wyraźnie widać restytucję taką, która jest dobra dla człowieka, który nie poznał drogi sprawiedliwości. Ale jeżeli ktoś poznał drogę sprawiedliwości i ją porzucił, to czeka go wieczna zagłada. Ktoś może jeszcze powiedzieć, no ale to chyba trzeba mieć Ducha Świętego i tak dalej, żeby go podeptać, żeby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Tak nie jest, kochani. Zobaczcie następny fragment Słowa Bożego. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, wiersz 15 i 33. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze. Wiadomo, do kogo mówi Jezus. Już są w nagłówku. Obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, tu jest słowo gehenna, czynicie go synem gehenny, dwakroć gorszym niż wy sami. Węże, 23 wiersz, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia gehenny, tu jest ognia piekielnego, słowo, greckie słowo gehenna, jak będziecie mogli ujść ognia, tego słowa sąd tutaj nie ma, jak będziecie mogli ujść ognia gehenny. I ten fragment też mówi o dwóch rzeczach. Że ci, których nawracają nauczeni w piśmie i faryzeusze, którzy są przeciwni działaniu mocy Bożej, która objawiła się przez Mesjasza Jezusa Chrystusa, którzy mówili, że mocą Belzebuba, jak już wykonywał wszystkie znaki, które kiedyś uważali, że będą one przywiązane do Mesjasza i kiedy to nastąpiło, kiedy mieli tylko powiedzieć tak, on wypełnia wszystkie znaki, które miał spełnić Mesjasz. Wygonić demona z człowieka, który jest niemy, który nie może wypowiedzieć. Ten demon jego ustami nie wypowiada jego imienia, bo uczniowie nauczonych w piśmie faryzeuszu wyganiali demony tak, że pytali się, jakie jest imię tego demona, a potem rozkazali mu wyjść w imieniu Bożym. I ten demon wychodził, ale jeżeli był niemy, to nie mogli wygonić demona z takiego człowieka i uważali, że Mesjasz będzie to potrafił zrobić. I przychodzi Jezus Chrystus, przyprowadzają mu człowieka, który był od urodzenia głuchoniemy. A Jezus wypędza z niego demona. Więc co powiedzieli? A ten demon to został wypędzony nie przez Mesjasza, przez Belzebuba, bo on ma ducha Belzebuba w sobie. On jest jakby tutaj ucieleśnieniem Belzebuba na ziemi i dlatego wypędził zwykłego demona, bo on jest jak Belzebub działa. I ci ludzie, którzy tak występują przeciwko mocy Bożej, oni tutaj jeżeli czynią kogoś swoim współwyznawcą, czynią go synem gehenny, czyli nakierowują go, że będzie prawdopodobnie wiecznie zniszczony. Ale co jeszcze Jezus tutaj powiedział? Dwakroć gorszym niż wy sami. Czyli wy też jesteście synami Gehenny, wy też podlegacie wtórej śmierci. A później już w 23 wierszu bezpośrednio, jak będziecie mogli ujść ognia Gehenny? Czyli to, co wy robicie, to jest takie sprzeciwianie się działaniu Bożemu, waszemu sumieniu, temu wszystkiemu, co dowiadywaliście się ze Starego Testamentu, że wasz stan jest taki, że wy się nadajecie na wieczne zniszczenie, na wieczne potępienie. O tym powiedział Jezus. Oni nie byli spłodzeni z ducha. Oni nie byli członkami oblubienicy. To byli Żydzi, którzy byli nauczonymi w piśmie faryzeuszami obłudnikami. Bo byli też prawi i sprawiedliwi nauczeni w piśmie faryzeusza. Ale ci obłudnicy, którzy doprowadzili mnóstwem niezgodnych z prawem posunięć do wskazania Jezusa Chrystusa, oni ocenę Jezusa Chrystusa otrzymali. Poproszę następny fragment. Zobaczcie fragment, kiedy Jezus mówi o karach. Otóż ja wam mówię, że kto by się rozgniewał na brata swego, ten stanie przed sądem. A gdyby powiedział do swego brata głupcze, będzie odpowiadał przed Sanhedrynem, przed Radą Najwyższą. A gdyby mu powiedział bezbożniku, czeka go kara ognia piekielnego, ognia Gehenny. Albo inaczej, dokładnie w tekście greckim, Gehenny ognia. Czeka go kara ognia Gehenny, czy Gehenny ognia. I tutaj to jest przekład warszawsko-praski. Tu są takie trzy stopniowania. Jeżeli mamy złość do swojego bliźniego, do swojego brata czy siostry, to co się stanie? Staniemy przed sądem. Właśnie sąd w tych czterech znaczeniach bardzo tutaj pasuje, że zostajemy przez Boga napominani. Bardzo często Bóg jakoś delikatnie napomina, że nie mamy nikogo, do nikogo mieć złości. To nie chodzi o to, że się na kogoś zdenerwujemy, wybuchniemy, a za chwilę nam jest głupio, idziemy go przeprosić. Tylko chodzi o taką zapieczoną złość, taką trwałą złość, która gdzieś tam usadowiła się w sercu. To jeżeli coś takiego jest, to Jezus mówi tak, będziecie podlegali sądowi, będzie was Bóg upominał, że to, co robicie złe, będzie wam pokazywał jakieś teksty biblijne, będziecie przechodzić jakieś próby, będziecie skonfrontowani z tym człowiekiem. Bóg będzie starał się tą cechę z waszych serc wyrzucić, jeżeli coś takiego się wydarzy. Jeżeli to będzie, i oczywiście ma się to zakończyć jakimś człowieka zwycięstwem, ale gdyby powiedział do swojego brata głupcze, to jest słowo, które oznacza jakąś pustotę, jakąś pustą głowę, głupcze, czy człowieku godny pogardy, co Rysiu? Bliżej mikrofonu. To jeżeli coś takiego, jeżeli tak zaczniemy uważać swoich braci, to będziemy odpowiadali przed Sanhedrynem, przed Radą Najwyższą. Rada Najwyższa określała, kto jest członkiem narodu wybranego, a kto nie. Pamiętacie, jak tam ci rodzice, kiedy Jezus uzdrowił to był niewidomy? Bo oni się bali, ponieważ Rada Najwyższa zadecydowała, że kto się przyzna do Jezusa Chrystusa, będzie odłączony ze społeczności izraelskiej. Jeżeli człowiek będzie pogrążał się w tym, że ta złość przerodzi się w tym, że będziemy gardzili innymi ludźmi, to wtedy będzie już się wahało, czy my w ogóle będziemy zaliczeni do ludu Bożego, czy Bóg będzie się do nas przyznawał, czy nie zerwie z nami swojej społeczności. Apostoł Paweł mówi, oddajcie takiemu człowiekowi, który żyje z żoną swojego ojca, szatanowi na zatracenie ciała. Żeby ten człowiek został odłączony od zboru, żeby został odłączony od społeczności Bożej, żeby diabeł zniszczył w nim te cielesne pragnienia, żeby on zobaczył, że to, co robił, to go prowadzi do zagłady. A później Paweł pisze, przyłączcie już go, żeby go nadmiar smutku nie pochłonął. Czyli takie rzeczy się dzieją, że Bóg może dać człowiekowi odczuć, że ja się od ciebie odsuwam i będzie czuł taką pustkę w swoim życiu, że się Bóg od niego odsunął, ale to tylko wtedy, kiedy gardzi drugim wyznawcom Jezusa Chrystusa, swoim bratem w wierze. Ale jeżeli powie bezbożniku, czyli nie zobaczy w bracie innym brata, tylko powie, to nie jest brat, to jest człowiek światowy, to jest człowiek, który już dawno odpadł od Boga, a Bóg się do niego przyznaje, bo możemy być w różnym stanie, my możemy widzieć różne upadki swoje wzajemnie, ale nie wolno nam powiedzieć, że ten człowiek jest bezbożnikiem, że żyje bez Boga, że porzucił Boga, że już odpadł od Boga, bo on może mieć swój gorszy okres wtedy. Ale jeżeli coś takiego w naszym sercu zagości, to wtedy Jezus mówi, to już żeście tak sobie w swój charakter zniszczyli, że już będziecie podlegali wiecznemu zniszczeniu. I to też może dotyczyć, niekoniecznie musi dotyczyć ludzi spłodzonych z Ducha Świętego, czy wypełnionych Duchem Świętym, czy ochrzczonych Duchem Świętym. I teraz jeszcze jeden fragment Słowa Bożego chciałbym, żebyśmy przywołali. Apostoł Paweł, drugi list do Koryntian, 5 rozdział,
wiersz 10.
Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I każdy z nas stanie przed sądem Chrystusowym. I Chrystus powie o wierzących teraz, powie tak, mam tam wiele mieszkań dla was uszykowanych. Pójdziecie i zamieszkacie ze mną tam. A do tych złych co powie? Idźcie precz ode mnie. Będą też tacy, którzy nie poznali drogi sprawiedliwości, tacy, którzy żyli bez Boga i to nie ze swojej winy, nie deptali swojego sumienia, żyli zgodnie ze swoim sumieniem i tych Bóg będzie łagodnie pouczał, próbował, karał w celu poprawy, aby ich doprowadzić do życia wiecznego. Część być może z nich wybierze złą drogę i wtedy zostaną wiecznie zniszczeni, ale generalnie droga jest taka, że Bóg już teraz wzywa wszędzie i wszystkich do tego, aby się upamiętać, ponieważ będzie sądził ludzi według ich uczynków. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli takimi światłami, które oświetlają ludziom drogę i mówią, tak, tu możesz tą drogą iść, ale tą drogą nie idź, bo za tą drogę, jak pójdziesz tą drogą, to kiedyś poniesiesz konsekwencje. Będziesz walczył o swoje życie i może ci się nie udać. I ostatni fragment Słowa Bożego, którym chciałem zakończyć. Przeto umiłowani moi, list do Filipian, 2:12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Jeżeli restytucja miałaby wszystko załatwiać, to dlaczego mielibyśmy się teraz bardziej drzeć? Jeżeli, jak się uważa, w niektórych grupach ludu Bożego nie ma już tych, którzy są członkiem oblubienicy, nie ma już spłodzenia z ducha, nie są już oni, nie mogą zrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, dlaczego mielibyśmy się bardziej drzeć? A jeżeli to się tylko odnosi do tych, którzy są członkami oblubienicy, którzy mogą zrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, to może już teraz się nie musimy bardziej drzeć. Tylko apostoł Paweł powinien napisać, jak już nie jesteście pod groźbą zgrzeszenia przeciwko Duchowi Świętemu, to bawcie się i róbcie, co wam się podoba, bo tam będzie czas taki, że się wyprostujecie. Nie ma takiej nauki w Nowym Testamencie. Bóg wszędzie i wszystkich wzywa do tego, aby się upamiętali, a ci, którzy są teraz wierzący, mają swoje zbawienie sprawować z bojaźnią i drżeniem. I na zakończenie tego tematu, który tutaj przedstawiłem, odnośnie nadziei zmartwychwstania, chcę jeszcze raz podkreślić, że jest to coś, co jest niewyobrażalne dla nas. Żyjemy, słuchajcie, w takim świecie, że gdzieś tu wchodzimy, mamy tu jakieś swoje środowisko, idziemy do pracy, siadamy przy biurkach, czy zajmujemy się jakąś inną pracą i mamy tam jakichś ludzi wokół siebie, wszystko tam, radio gra, życie się toczy tam swoim trybem. Na Facebooku ci sami stali znajomi, ktoś tam się pojawia, włączymy sobie coś w wiadomościach, czytamy i to wszystko tak trwa i to się wydaje wszystko takie, że tak to wszystko wygląda. I przyjdzie moment, kiedy Bóg zaingeruje w ten świat, kiedy będzie chciał założyć swoje królestwo i wtedy się okaże, czy my się do tego królestwa nadajemy, czy nie. Czy żeśmy zdeptali swoje sumienie? Czy żeśmy nie upominali innych ludzi do tego, żeby tego nie robili? Czy byliśmy światłami dla nich? Czy pełniliśmy dobre uczynki i za nie spotka nas nagroda? Czy pełniliśmy złe uczynki i spotka nas za nie kara? Ta kara może być różna. Ta kara to może być wielki wysiłek w podźwignięciu się, ale to może też być śmierć wieczna. I dlatego chciałbym, żebyśmy tak oderwali, tak jak na początku was zaprosiłem, tylko żebyście oderwali swoje myśli i tak pomyśleli sobie, jak to będzie, jak będzie można żyć milion lat. I co w tym czasie będzie można zrobić i jak rozwinąć się jako osoba, to żebyście pomyśleli teraz, że rzeczywiście ten świat tak trwa, aż w pewnym momencie przyjdzie koniec, punkt, gdzie Bóg powie dosyć i wtedy staniemy przed Nim i będziemy musieli Mu opowiedzieć o sobie. Bóg spojrzy w nasze serca i powie bardzo źle, albo spojrzy w nasze serca i powie bardzo dobrze kocham i tego wam życzę. Że kiedy staniemy przed sądem Chrystusowym, żeby Jezus Chrystus powiedział, masz cudowne serce. Może nie wszystko ci się w życiu udawało, tak jak Dawidowi. Z Betrzebą też miał wpadkę, ale był człowiekiem według serca Bożego. Kiedy Bóg spojrzy w nasze serce, to Bóg powie, masz wspaniałe serce, chcę z tobą być. No i tak wygląda sprawa zmartwychwstania, kochani. Alleluja. Chwała Panu.